Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. W serialu, o którym dzisiaj opowiemy, jest tajemnicze zniknięcie, gangsterzy, wielka afera, ojciec, który szuka rozpaczliwie swojego syna, więc mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia z serialem kryminalnym. Ale tak do końca nie jest.
Nie wiem, jakim cudem nie wspomniałaś o Arkadiuszu Jakubiku, ale pewnie o nim porozmawiamy więcej za chwilę.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
No właśnie, powiedziałam w intro, że to nie do końca jest serial kryminalny. Serial, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Informacja zwrotna, którego można obejrzeć na Netflixie. Dlatego, że jest to serial, który w pewnym momencie przepoczwarza się w serial psychologiczny już, albo może nawet dramat rodzinny.
Nie wiem, czy to jest tak, że ten serial się zmienia i zmienia swój charakter. Ja mam wrażenie, że on zmienia nacisk pewien, ale dla mnie od początku to był serial właśnie bardziej psychologiczny, bardziej o rodzinie i o konsekwencjach choroby alkoholowej, o konsekwencjach różnych decyzji rodzica. Ale wiesz, może zacznijmy trochę od tego, o czym jest ten serial, bo tak rozmawiamy bardziej ogólnie, a cała historia sprowadza się do tego, że mamy głównego bohatera w tej roli Arkadiusz Jakubik, Marcin Kania. I to jest bardzo niezwykła postać, bo dla mnie to jest serial jednego bohatera. To jest serial, który jest bardzo skupiony na tym, co przeżywa, co robi i co się dzieje właśnie z Marcinem Kanią. On występuje w większości scen.
Jeśli nie we wszystkich.
I to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawy zabieg. Dla mnie to było bardzo interesujące, że właśnie my mamy tego bohatera jak w soczewce. I to, że tę rolę gra Arkadiusz Jakubik.
Jest trzeci w ogóle raz, gdzie już padło, a mamy 3 minuty audycji.
Dobrze, przed nami jeszcze kolejne 40, więc przygotuj się, powiem to ze 160 razy, myślę, w tej audycji, że Arkadiusz Jakubik jest najmocniejszym, najważniejszym elementem tego serialu, ale jest też czymś, co sprawia, że ten serial dla mnie jest serialem wyjątkowym.
Abstrahując od tego, co się myśli o Arkadiuszu Jakubiku jako aktorze, czy się go lubi, czy się go nie lubi, no to postać Marcina Kani jest jakby stworzona dla niego. To jest mężczyzna, to jest aktor, który już wielokrotnie w swojej karierze udowodnił, że potrafi grać osoby z problemem alkoholowym, tak? Witamy tutaj Smarzowskiego i jego filmy, ale też po raz kolejny zagrał ojca, który poszukuje swojego dziecka, bo przecież w serialu Kanal Plusa Klangor, który omawiałyśmy rok temu mniej więcej, nie jest
zachwycałyśmy się nawet, można powiedzieć.
Tak, to był akurat serial kryminalny i to taki czysto kryminalny, taki skandynawskie, masło maślane, taki Nordic Noir. Tutaj inaczej zupełnie są położone akcenty. Ja myślę, że tamten bohater Jakubika jest zupełnie inny i też jego są inne motywacje, popełnił inne błędy, a także okoliczności, w których zaginęło dziecko, właśnie tym dwóm bohaterom są totalnie różne. Ale wróćmy do informacji zwrotnej. Mamy Jakubika w roli, być może nawet życiowej roli, bo to, co on zrobił z tym serialem, jest doskonałe. I ja też już opowiem tobie i słuchaczom o tym, że bardzo mi się Informacja zwrotna podoba. Uważam, że jest to jeden z lepszych seriali, które obejrzałam w tym roku, a może nawet jeden z lepszych polskich seriali, które obejrzałam w ogóle.
To dla mnie to jest jasne, że to jest najlepszy polski serial, jaki widziałam.
Mocne słowa tutaj padły.
Tak, zdecydowanie tak, bo wydaje mi się, że to jest serial, który, dobrze, to my cały czas uciekamy od tej fabuły, bo chyba chcemy bardzo mocno już opowiedzieć o tym, dlaczego to jest dobry serial, ale cała historia jest o tym, że bohater cierpi na chorobę alkoholową, jest ojcem dwójki dzieci, ma starszego syna, młodszą córkę i jest byłym rockmanem jakimś takiego ważnego zespołu, który jest kultowy w Polsce.
Ale jednocześnie ta kariera jest już znacząco przebrzmiała.
Chociaż dostaje w pewnym momencie dość duże pieniądze związane z tym, że jeden z kolegów postanowił jednak dopisać jego autorstwo do tych słynnych piosenek.
Konkretnie do jednego bardzo wielkiego przeboju, który nosi dzisiaj już zupełnie dwuznacznie brzmiący tytuł, a może właśnie jednoznacznie tytuł Kocham Cię jak Rosję. To też jest nawiązanie chyba do Kocham Cię jak Irlandię i do w ogóle też polskich, istniejących dinozaurów roka, tak można ich nazwać. Natomiast tutaj nie mamy jakiegoś takiego bardzo bezpośredniego nawiązania. No i właśnie tego bohatera naszego, który zmaga się z problemem alkoholowym, poznajemy w momencie, w którym budzi się nieprzytomny w mieszkaniu swojego syna, w mieszkaniu, które sam mu podarował, który jest zakrwawiony i który ma wielką dziurę w głowie. To znaczy nie pamięta, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Wie tylko tyle, że jego syn Piotrek bardzo potrzebuje jego pomocy i właśnie zniknął.
I to jest bardzo podobne do Klangora, kiedy właśnie tam również postać grana przez Arkadiusza Jakubika próbuje dowiedzieć się, co się wydarzyło z córką i próbuje odtworzyć wszystkie wydarzenia. Tylko ta różnica jest ważna, że Marcin Kania, właśnie tak jak powiedziałaś, on zna odpowiedź i jedną z rzeczy, które próbuje zrobić, to wydostać tę odpowiedź ze swojej głowy po prostu.
I to jest ten wątek kryminalny, o którym możemy powiedzieć. Tu się pojawiają poszukiwania, pojawiają się różne wątki, do których jeszcze wrócimy, między innymi afery reprywatyzacyjnej, która jest gdzieś w tle tego tajemniczego zaginięcia. Natomiast to, czego nie możemy wam powiedzieć i nie możemy wam zdradzić, tam jest pewien twist. I jak oglądałam ten serial i zobaczyłam, na czym ten twist polega, to skojarzyło mi się to z serialem Mr. Robot. Takim starym, starym serialem sprzed kilkunastu ładnych lat, który właśnie polegał na tym, że nasz główny bohater ma pewne deficyty, które sprawiają, że postrzega rzeczy nie takimi, jakimi są w rzeczywistości.
Trochę też to znamy na przykład z jeszcze starszego filmu Fight Club. To jest też trochę ten motyw, który się pojawia właśnie w informacji zwrotnej, gdzie właśnie hasło tego filmu to jest nie ufaj nikomu, a najbardziej, czy tam nie wierz nikomu, a najmniej sobie. Więc to jest też bardzo interesujące i to jest ten wątek, gdzie on właśnie odtwarza wszystkie kroki swojego syna, co się wydarzyło, co się, dowiaduje się o jakichś takich sferach życia Piotrka Kani, o których nie wiedział. Jednocześnie wiemy z tej opowieści, że on bierze udział w grupie, nie wiem, czy to jest jakaś grupa wsparcia, czy to są anonimowi alkoholicy, ale na pewno grupie, która mierzy się z uzależnieniem od alkoholu.
To jest taka prywatna grupa, nie żadna publiczna terapia, tylko zapłacone, to jest chyba Jutrzaki, tak? Ta grupa nazywa się Jutro, członkowie jej nazywają się Jutrzaki i od czasu do czasu dostajemy właśnie zdjęcia, momenty, wycinki tego, jak właśnie w tej grupie zachowuje się nasz główny bohater i z jakimi osobami, które mają podobny problem do niego, się spotyka.
I to jest też opowieść o człowieku, który ma problem z alkoholem, cierpi na chorobę alkoholową, ale jednocześnie twierdzi, że nie ma problemu i chodzi na terapię tylko i wyłącznie dlatego, żeby rodzina dała mu święty spokój.
No i tutaj muszę się przyznać, że ja czytałam książkę Informacja zwrotna i to, co różni ją od ekranizacji, jest to, że naprawdę tam jest mocny nacisk położony na dynamikę w tej grupie psychoterapeutycznej. Mogę ją tak nazwać na potrzeby naszej rozmowy?
Tak, znaczy ja nie jestem psychoterapeutką, ale
ale nie wiem, gdybym coś palnęła i źle nazwała, to
grupa
dawaj
wsparcia.
Znaki.
Wydaje mi się, że grupa wsparcia, bo ja nie jestem w sumie pewna, czy ten człowiek, który prowadzi tę grupę, jest psychoterapeutą. Dobrze, za bardzo wchodzę.
Być może jest, bo tak rzeczywiście chyba było w książce tego, co pamiętam. Bardzo duży nacisk jest położony na relacje, na opowiadanie w grupie wsparcia, co się dzieje w życiu, na opowiadanie o swoich problemach, no bo na tym polega, jak rozumiem, grupa wsparcia. Tego jest dużo mniej w serialu i trochę dzięki temu przez to ten tytuł Informacja zwrotna, czyli taki feedback, który się dostaje od kolejnych członków tej grupy wsparcia, nie jest być może tak jasno i czytelnie zrozumiały jako tytuł tego właśnie serialu.
Tak, czyli to jest ten moment, w którym ktoś dzieje się swoją historią, a inne osoby mówią, co o niej myślą, jak na to reagują, jakie emocje w nich to wywołuje i to potrafi być bardzo jednocześnie i trudne i takie ważne przeżycie dla osób, które są członkami tej grupy. Zachęciłaś mnie do przeczytania książki.
To najpierw statement. Ja mam relację od miłości do nienawiści, jeśli chodzi o książki Jakuba Żulczyka. To znaczy uważam, że Wzgórze Psów jest genialne i to jest jedna z moich ulubionych powieści w ogóle. ogóle ze wszystkich. Natomiast też są takie książki jak Czarne Słońce, którego nie znoszę. Bardzo mi się ta książka nie podoba. A informacja zwrotna jest tak, myślę, gdzieś pomiędzy. Myślę, że ciekawie wymyślono, jak ją przenieść na Netflixa i tam inaczej rzeczywiście są postawione akcenty. Nie tylko dlatego, że jest tam dużo mniej tej terapii, którą nasz główny bohater przechodzi, ale też na przykład w ogóle istota Marcina Kani jest trochę inna, dlatego że on w książce jest całkowicie nie do lubienia. Jest koszmarnym człowiekiem, jest okropny. Tak jak ja byłam w stanie z tym serialowym, jakubikowym Marcinem Kanią w pewnym sensie empatyzować i gdzieś poczuć do niego współczucie na przykład, albo w ogóle jakiekolwiek emocje, tak ten książkowy Marcin Kania jest naprawdę dużo, dużo gorszą osobą, dużo bardziej krzywdzi i dużo mocniej wybite są te jego błędy, które popełnia na pierwszy plan. Między innymi na przykład... Tego nie było w serialu, ale on w książce zabija psa swojej żony i swoich dzieci.
Pod wpływem alkoholu.
Pod wpływem alkoholu, ale też jest to w ten sposób przedstawione, jakby to był właśnie, nie wiem, rodzaj wołania o pomoc, czy rodzaj zwrócenia na siebie uwagi. Więc no, ten Marcin Kania, którego my widzimy na ekranie, jest dużo łagodniejszy. Żulczyk też mówi, że ta książka jest jego najbardziej osobistą książką, taką też czerpiącą z jego doświadczeń, problemów z alkoholem.
Poza książkami polecamy podcast, ja polecam podcast Co ćpać po odwyku, bo to też jest naprawdę wyjątkowy podcast i warto go posłuchać.
Razem z Juliuszem Strachotą właśnie jest prowadzony ten podcast i ja widzę, jak rzeczywiście ta książka musiała być trudna do napisania, ale też jak bardzo tutaj jest boleśnie szczere różne rzeczy przedstawione.
Poruszyłaś dla mnie ważny temat, czyli to, że Marcin Kania jest zbudowany tak, że i tak pokazany przez Arkadiusza Jakubika, że to jest człowiek, którego możemy raz lubić, raz nie lubić, możemy go zrozumieć, możemy z nim empatyzować, możemy mu kibicować, możemy się na niego wkurzać. I fakt, że właśnie ten serial jest wokół jednego bohatera, przez to jak wielowymiarowy jest to bohater, nie jest uciążliwe, bo często jest tak, że mamy takie filmy i seriale jednego bohatera, jednej bohaterki, ale jeżeli nie ma tam wystarczającej charyzmy, opowieści, wielowymiarowości, to się po prostu szybko nudzi.
Warszawianka.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Myślę, że znowu mamy tutaj bardzo dużo takich tematów pod tytułem Zaparkujmy, ale rzeczywiście Warszawianka jest też takim przykładem. A może nie parkujmy, może rzeczywiście pociągnijmy, bo tam też mamy Czułego, granego przez Borysa Szyca, który robi...
Scenariusz jest Kuby Żulczyka również.
Tak, znowu mamy bohatera, który jest uzależniony od alkoholu, który rozwalił sobie wiele relacji, wiele rzeczy w życiu ze względu na tę chorobę. I jednocześnie, i Borys Szyc jest niesamowity w tej roli, w sensie, że on tam robi różne takie popisy, że widać, że jest po prostu niezwykle uzdolnionym aktorem, ale jednak ja to oglądałam trochę jak za długi teledysk, w sensie, że tak patrzę i widzę, no świetny jesteś, Borys Szyc, no naprawdę niezwykły z ciebie aktor, ale o co chodzi w tym serialu?
To jest w ogóle zabawne, dlatego, że ten alkoholizm Czułego i w ogóle jego problemy z używkami są przedstawione jako taka przeciwność losu, a nie w ogóle treść życia.
Trochę anegdota...
W pewnym sensie być może tak, ale nie do końca. To się potem jednak troszeczkę bardziej staje się dużo bardziej poważne. Natomiast wiesz, mamy aktora, który jest bardzo przystojny, wygląda super i po prostu nawet po jakichś gigantycznych ciągach czy właśnie zapiciu i tak dalej wygląda świetnie, wstaje i dalej jest tym uroczym bon vivantem. Tutaj Jakubik nie ma w sobie nic z uroczego bon vivanta, raczej jest po prostu żałosnym człowiekiem.
On jest takim alkoholikiem i to jest tak pokazane i to jest dla mnie ważne, jak kojarzymy z takich polskich wesel tego człowieka, który jest... tak pijany, że agresywny, żenujący.
Żałosny.
I tak nie chcemy na niego patrzeć. Znaczy nie chcemy widzieć tego człowieka w tej sytuacji, że w ogóle nie chcemy mieć z tym styczności. To jest właśnie ten alkoholizm, który upadla człowieka i go po prostu upokarza.
Ale jednocześnie to, co widzimy w tym serialu, jest fascynujące i nas przez... tę historię kryminalną bardzo wsysa do jego świata. I jeśli mamy się nawiązać jeszcze do warszawianki, to wydaje mi się, że informacja zwrotna wygrywa z warszawianką też tym, że jest krótsza. I wrócę do książki. Wydaje mi się, że książka była trochę za bardzo przegadana. Tam było bardzo dużo przemyśleń. Znaczy, jak wiadomo, Żulczyk pisze długie książki, one są zawsze takimi grubasami wielkimi. I ja się trochę męczyłam na tej książce, dlatego że rzeczywiście tam jest bardzo, bardzo dużo, dużo treści, dużo emocji i tak dalej, wszystkiego bardzo dużo. I skompresowanie tego tylko 5 odcinków bardzo dobrze wyszło. Natomiast warszawianka obie nas po 8 zmęczyła.
Ja nie pamiętam nawet, ile było.
Ja też nie pamiętam, ile było dużo więcej niż 5. Za dużo było ich, o tak.
Nawet
tak
jak było 5, bo to jest do sprawdzenia, ile dokładnie, to i tak było ich za dużo. Wiesz, to nawet nie chodzi o to, ile odcinków jest wystarczające w ogóle tak jako zasada, tylko ile jest wystarczające, żeby opowiedzieć tę historię. Bardzo rzadko się zdarza, żeby jakąś historię opowiedzieć bardzo dobrze w tej liczbie odcinków. Często tutaj mówimy, no mógłby być trochę dłuższy, trochę krótszy, a ja mam wrażenie, że to 5 jest po prostu idealne.
Tak, i wiesz, ta historia została poobcinana zarówno z tych terapeutycznych momentów, scen, ale też z flashbacków, bo mamy powroty do przeszłości, których mniej jest w serialu niż w książce. One są mniej dokładnie opisane, tam są historie, momenty z życia Marcina, kiedy jego dzieci były małe, kiedy on miał najgorsze momenty, kiedy miał wypadek samochodowy ze swoim przyjacielem i te wszystkie najgorsze rzeczy, krzywdy, które on zrobił swoim bliskim. I wydaje mi się, że dużo ten serial zyskał na tym, że bardziej skupił się na tu i teraz, bo faktycznie jak mamy te flashbacki z przeszłości, to wszystko się ujawnia, o czym ty mówisz, że ten bohater jest nieznośny, że po prostu jesteśmy na niego wkurzeni, jako go oglądamy i że nie możemy mu pewnych rzeczy wybaczyć.
Ja myślę, że to jest dokładnie w ten sposób skonstruowane, że na początku my nawiązujemy z nim więź. Trochę jak, wiesz co, trochę jak w dynamice rodzinnej w relacji z osobą chorą na właśnie chorobę alkoholową, że na początku jakoś jak człowiek jakoś funkcjonuje, no to te dzieci nawiązują z nim relację żona, a później im dalej, tym bardziej nie chcemy mieć z nim nic do czynienia, tym bardziej mamy takie poczucie, że no, kiedy zorientujesz się, że coś zrobisz nie tak, też bardzo późno pojawia się temat związany z przemocą fizyczną.
Tak, i chyba musimy tutaj przejść do rodziny, bo tak jak powiedziałaś, to jest serial jednego aktora, serial jednego bohatera, ale jednak im dalej wchodzimy w ten serial, tym bardziej widzimy, jak główny bohater oddziałuje na swoją rodzinę. Córka, żona, syn, każdy z nich jest bardzo poraniony przez picie ojca. Matka zbyt opiekuńcza, która nie potrafi jakoś...
Nieobecna w ogóle w tym problemie.
Tak, która też za długo nad nim przechodziła do porządku dziennego, która go bardzo nie widziała, nie chciała go widzieć.
Trochę kryła, trochę zarządzała kryzysami.
Jednocześnie bardzo opiekuńcza, jeśli chodzi o dzieci. W pewnym momencie pojawia się też takie hasło, że Ula jest cała z picia, czyli kolejna młodsza córka, która właściwie nie pamięta ojca trzeźwego, która ma jakieś problemy. On to tak diagnozuje, mówiąc o tym, że ona jest bardzo niedojrzała, że ubiera się na kolorowo, pomimo tego, że ma 20 parę lat, dlatego że cały czas chce być dzieckiem i z tego dzieciństwa nie potrafi wyjść. No i wreszcie ten tajemniczy Piotrek, który znika i którego właściwie poznajemy tylko we flashbackach.
Ja myślę, że tutaj też powiedziałaś jedną ważną rzecz. Zacytowałaś tę wypowiedź, że Ula jest cała z picia. Ja mam takie poczucie, że ten język Żulczyka słychać w tym serialu. I to jest też jakaś duża wartość, że ja w tym, jak opowiada o tym właśnie po słuchaniu podcastu. Ja mniej czytałam książek, to przede mną, ale po wysłuchaniu podcastu i jakichś wywiadów z Jakubem Żulczykiem mam takie poczucie, że ja go słyszę w tym serialu. I to jest duża wartość, kiedy na przykład Arkadiusz Jakubik mówi, że walka z chorobą alkoholową jest straszna, bo to jest skupienie się już przez całe życie na nierobieniu czegoś, powstrzymywaniu się przed czymś. I tych takich sloganów, bardzo takich, one są takie bardzo barwne i takie w punkt, jak takie szpilki dokładnie tam, gdzie trzeba włożyć. To jest niezwykła wartość tego serialu.
Chociaż nie byłabym sobą, gdybym jednak nie ponarzekała na to, że głos z offu, który nam wyjaśnia, co dzieje się na ekranie i opowiada nam o wewnętrznych przeżyciach bohatera, to jest mój znienawidzony zabieg serialowy.
Ale on jest też potrzebny. Jak masz mieć dostęp do czegoś, czego główny bohater nie wypowie w stosunku do innych, czego nie jest w stanie powiedzieć, a nawet na grupie terapeutycznej, którą oszukuje. To jest, wiesz, to jest...
Da się to pokazać oczywiście różnymi ale nie innymi tak, zabiegami.
Ale nie wykorzystasz wtedy tych umiejętności pracy
żulczyka,
słowem,
który...
żulczyka, które no, to dokładnie. By była straszna w ogóle strata, bo to jest, wiesz, ja myślę, że niektóre z tych stwierdzeń, to ja miałam ochotę je notować jako takie hasła.
Sobie z książki wynotujesz.
Wynotuję, na pewno.
I też chciałam zaznaczyć, że jednak oddając sprawiedliwość, to dużo lepsze są monologi wewnętrzne Marcina Kani niż Czułego. Którego tak. było, o, jest strasznie cringe'owe.
Nie, one były takie w ogóle pretensjonalne bardzo. Takie...
Niestety często tak.
Nie. To jakby Marcin Kania, wbrew pozorom, ma momenty wglądu w siebie, takie bardzo głębokie i takie brutalne. I myślę, że ta brutalność choroby alkoholowej jest w tym serialu niezwykle dosłownie pokazana. I to robi ogromne wrażenie. To znaczy zakończenie tego serialu, o którym nie możemy powiedzieć, co dokładnie się tam wydarzyło, ale wiesz, ja pamiętam tylko jeszcze dwa seriale, które zrobiły na mnie takie wrażenie. I to by była taka top 3. Mare's East Town i zakończenie Mare's East Town też mnie zostawiło w takim poczuciu, że to się skończyło, a ja właściwie nie wiem, co mam z sobą zrobić. A drugi to był serial Ostre Przedmioty. Dwa seriale kryminalne, czyli też trochę jakby z założenia takie miały być. A tu jest naprawdę mocne, odważne zakończenie, a to był nawet minus Klangora i tu o tym rozmawiałyśmy, że tam zabrakło na koniec trochę odwagi, żeby ten serial był brutalniejszy. Tu po prostu zakończenie jest takie, że nie bierze jeńców.
Absolutnie, jest w punkt i też myślę, że Netflix zrobił część swojej roboty.
To w jest ogóle... Netflix, nie mogę w to uwierzyć
tak,
trochę.
Tak, chciałam do tego nawiązać, że powiedziałaś o dwóch serialach i ja się zgadzam z tym całkowicie, że te dwa seriale zostawiają w osłupieniu, poruszeniu i to są dwa seriale HBO, czyli tej platformy, która zawsze była uważana przez nas za jakościową, lepszą od Netflixa, taką, która dostarcza bardziej jakościowych treści, bardziej wyższych, lepszych seriali, takich bardziej inteligentniejszych.
To już nieaktualne.
To już jest chyba nieaktualne rzeczywiście, bo Netflix zrobił coś, co absolutnie mogłoby się pojawić na HBO.
To jest w ogóle serial, jakoś mam takie naprawdę poczucie, że to jest jeden z tych seriali i cieszę się przez to, że jest na Netflixie, bo to, że jest na Netflixie sprawia, że częściej te seriale zdobywają większą popularność, na przykład jeżeli są na Sky Showtime, Disney+, Prime Video. Ten serial ma potencjał, żeby stać się naprawdę popularnym serialem. Się niezwykle z tego cieszę.
Rozmawiamy dzisiaj o serialu Informacja Zwrotna. To jest serial, który można obejrzeć na Netflixie na podstawie książki Jakuba Żulczyka, a jego reżyserem jest Leszek Dawid, więc również już utytułowany i sprawdzony twórca polski filmowy. I chciałam z tobą jeszcze porozmawiać o tym, co się dzieje w tle tego serialu, bo miałyśmy 2 albo 3 tygodnie temu rozmowę na temat tego, jak seriale korzystają z bieżących wydarzeń, z prawdziwych wydarzeń politycznych, społecznych, które w jakimś sensie są komentowane, które nie są treścią, istotą samego serialu, ale które gdzieś stanowią tło. I mamy polski serial, proszę bardzo, jak na tacy, taki, który czerpie z prawdziwej historii. Chodzi o aferę reprywatyzacyjną, warszawską przede wszystkim, która miała swoje apogeum za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Oczywiście wszyscy słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM wiedzą dokładnie, o co chodzi, dlatego że już pewnie setki różnych rozmów na ten temat pojawiły się na naszej antenie. I właśnie afera reprywatyzacyjna jest takim tłem, historią, która nam towarzyszy przez całą informację zwrotną.
Ja jeszcze tylko dorzucę, przepraszam, tak, żeby to nazwisko padło, że autorem scenariusza jest Kacper Wysocki, czyli ta osoba, która odpowiada za trzeci sezon Belfra, czy za Klangora, więc to tak, żeby jeszcze to podkreślić.
To ja jeszcze Leszek Dawid, czyli Jesteś Bogiem, Broad Peak, W głębi lasu, Nielegalni, też przy pakcie pracował, tak żeby też mieć tło, co robił ten człowiek.
Tak jest, to już te dwa nazwiska są ważne też w tym kontekście, obok oczywiście Jakuba Żulczyka, ale wiesz, dla mnie to jest ciekawe, jak ta afera reprywatyzacyjna i ja bym nawet powiedziała przemoc reprywatyzacyjna jest pokazana w tym serialu. I wiesz, to nie jest tak, że ten serial bierze coś bieżącego, bo to jest coś, co trwa. Teraz już nie jest w takim apogeum, ale to jest coś, czego konsekwencje wciąż dotykają ludzi. Sprawy lokatorskie, prawa lokatorskie, zarobki na tych mieszkaniach i wykorzystanie tego i pokazanie, że to jest coś, co taki miecz, który działa w dwie strony, jest niezwykle ciekawym zabiegiem.
To jest też tak, że to jest wykorzystane po czasie. Myśmy rozmawiały o serialach, które jakby na bieżąco komentują rzeczywistość, czyli Morning Show, który miał i COVID-a, i atak na Kapitol, i zakaz aborcji w Stanach Zjednoczonych. No tutaj mamy historię Jolanty Brzeskiej, która nie jest jeden do jednego dosłownie opisana. Mamy tutaj zmianę nazwisk.
Ale mamy historię kobiety, która została spalona w Lesie Kabackim.
I to było w 2011 roku. Książka powstała w 2020, z tego co pamiętam, więc jednak ten przedział czasowy jest dużo dalszy i też Żulczyk podkreśla, że w jego książce nie miał zamiaru odwzorowywać tego, co się wydarzyło, a raczej trochę upraszczając opowiedzieć po prostu o tej historii, tak żeby była zrozumiała dla czytelników, ale też żeby nie przytłoczyła całej opowieści, no bo tam jest bardzo dużo szczegółów, bardzo dużo niuansów i też postaci jest bardzo dużo.
Tak, ale to jest stworzone tak, że to nie jest główny wątek, to jest pewna oś narracyjna, oś tej historii, która jest opowiedziana w sposób realistyczny, dobry, poruszający, a jednocześnie nie jest taki moralizatorski, nie jest taki, wiesz, ciosany po prostu kołkiem, bo mam wrażenie, że te seriale, szczególnie polskie, które chcą zabierać jakiś głos w sprawach, które się dzieją na bieżąco. Nie wiem, mam wrażenie, że na przykład kwestia homofobii i transfobii w Królowej, to często wychodzi z tego taki
moralitet tani.
Tak. Swoją drogą Kacper Wysocki też odpowiadał za Królową. Ale a tutaj to jest zrobione w bardzo ciekawy sposób i tak, że tu jest jednak trochę zagadki kryminalnej. Znaczy nie wiem, czy kryminalnej, no jakiejś takiej zagadki, jakiejś takiej tajemnicy, może bardziej, no właśnie nie wiem, czy kryminalnej?
Nie, kryminalnej. Są tam gangsterzy, są tam potencjalne osoby, które mogłyby zrobić krzywdę. Nasz główny bohater wplątuje się przez swojego byłego przyjaciela właśnie w proceder czyszczenia kamienic, to znaczy on po prostu kupuje taką wyczyszczoną z lokatorów kamienicę, jedną warszawską, mieszkania kupuje w niej.
Chociaż nie wiemy, na ile on do końca w serialu ma świadomość tego, co się wydarzyło.
Tak, i to też jest ciekawe, dlatego że tam to nam jakieś pozostawia pole do interpretacji tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, ale tak jak na początku powiedziałyśmy, w tym serialu nic nie jest takim, jakim się wydaje, kiedy nam Marcin opowiada.
I to jest też ciekawe, bo to jest tak, że mamy na początku wrażenie, że znamy odpowiedzi i to jest taki zabieg trochę jak, wiesz, z innego serialu Rozterki Fleischmana, gdzie poznajemy część historii. To jest bardzo dobry serial Disney Plus. I mamy takie poczucie, no to my już wiemy właściwie, co się dzieje. Tak? Że tam coś jest nie do końca, ale już wiemy, kto jest dobry, kto jest zły i wszystko mamy ustawione, a później twórcom robią na tak, za dużo sobie dopowiadacie, a spróbujcie spojrzeć z innej perspektywy, a może jednak nie znacie wszystkich odpowiedzi. To jest też duża wartość tego serialu. Ja nie mogę uwierzyć, że to się w 5 odcinkach wszystko zmieściło.
To jest takie dosyć dynamiczne. Chciałam jeszcze porozmawiać z tobą chwilę o Warszawie, bo to jest kolejny serial, w którym Jakub Żulczyk gdzieś partycypował, czy jako właśnie twórca książki, czy twórca scenariusza, który portretuje Warszawę. I ta Warszawa jest zupełnie inna niż Warszawa ze Ślepnąc od świateł i Warszawa z Warszawianki. Jest szara, jest taka niezbyt atrakcyjna, też jej za dużo nie ma w tym. Jest trochę Pragi, tych takich brzydszych stron warszawskich, ale nie takich brzydszych, które już ulegają gentryfikacji, tylko rzeczywiście nie są po prostu miłymi miejscami dla oka. Taka typowa Polska.
Tak, no to nie jest Warszawa z Tylko mnie kochaj. Zdecydowanie nie jest z tych wszystkich seriali TVN-u, gdzie ja patrzę i myślę sobie, o, to jest to miasto, w którym ja mieszkam.
Takie ładne. Ale taki miał być zabieg i też oprócz Warszawy akurat w informacji zwrotnej pojawia się Podkowa Leśna i miejsca tam również ważne i też związane z w ogóle treścią tego serialu. I za to Podkowa jawi się jako bardzo miłe, ładne, sympatyczne miejsce.
Tak, chociaż tam też dzieją
też
się...
Też są mroczne rzeczy, tak.
Tak, chociaż widać na przykład taką kultową kawiarnię w Podkowie Leśnej i to mnie jakoś, to osadzenie, że to nie jest kawiarnia z innego miejsca, czyli nie wiem, na przykład nie zagrano tego w Radzyminie, bo było wygodniej, tylko właśnie to jest rzeczywiście Podkowa Leśna.
W książce też jest ta prawdziwa kawiarnia umieszczona.
Tak jest, to jest dla mnie ciekawe. Przeczytałam gdzieś, że jest ta sama kawiarnia na jakimś takim forum mieszkańców Podkowy Leśnej czy gdzieś, że właśnie ktoś też... docenił to, więc ta adekwatność w tym serialu też jest ważna.
Tak. To jeszcze poszukajmy różnych tropów, które nam się kojarzą z tym serialem i które mogą być wskazówką dla słuchaczy i słuchaczek do tego, jaka jest informacja zwrotna. Mój pierwszy trop to jest BoJack Horseman. Czyli też mamy człowieka, który miał za sobą epizod sławy, popularności, co w pewnym sensie splatało się z uzależnieniem i z używkami, które się pojawiły w życiu. I tak jak BoJack Horseman, taki Marcin Kania właśnie naznaczyli całe swoje życie i być może właśnie tym uzależnieniem. I gdyby nie one, gdyby nie używki, to może dalej by grali w zespole, grali w filmach i serialach i byli osobami, które są na świeczniku i są popularne.
No ja myślę tutaj też o Californication. To jest taki starszy serial, jeżeli chodzi o odniesienie. Tylko mam wrażenie, że tutaj BoJack jest też ciekawszy, bo w BoJacku jest dużo cierpienia i bólu i w tym serialu jest dużo cierpienia i bólu i to jest taka rzecz, która się przewraca. Dużo myślałam też, to jest trochę inne odniesienie, ale jak oglądałam ten serial, to myślałam jeszcze o Matthew Perry, czyli tym niedawno zmarłym aktorem grającym przez wiele lat Chandlera w Przyjaciołach i o jego książce, czyli trochę inne odniesienie, nie serialowe, ale książkowe. Bardzo też tę książkę polecam, bo mam wrażenie, że poziom cierpienia i bólu, który widać u Matthew Perry'ego w biografii, w autobiografii i tutaj u Kani jest widoczny.
To jest tak, że historia alkoholika to jest historia przedstawiana w kulturze i w popkulturze bardzo, bardzo często. To mamy wiele książek, filmów, seriali opowiadających gdzieś o takich postaciach. Natomiast informacja zwrotna wnosi dla mnie coś nowego do tych historii. I chyba przez to, że po raz pierwszy widzę tak intensywnie na tym tle konsekwencje dla innych osób. To nie jest potraktowane po łebkach. My bardzo dogłębnie wnikamy w relacje rodzinne, w rodzinie Marcina Kani, która nie istnieje właściwie w momencie, w którym ją poznajemy. I widzimy, jak bardzo choroba ojca skrzywdziła dzieci i jak bardzo naznaczyła ich dorosłe życie.
To jest też o tej cenie tej choroby alkoholowej i mam wrażenie, że to właśnie jeszcze wrócę raz do tego słowa, bo to jest bardzo brutalny serial, mimo że nie jest... Tam się krew nie leje, tak? Ale też jakoś myślę, że w polskim kontekście, że to, że nie mogę sobie przypomnieć innego takiej produkcji, czy filmowej, czy serialu, no bo mamy Pod Mocnym Aniołem, mamy właśnie Warszawiankę.
Cały Smarzowski też jest o tym.
Tak, ale to jest trochę pokazane albo jako ten pijany człowiek jest taki trochę śmieszny, trochę żałosny, albo trochę taki, te sceny bycia pod wpływem są takie barwne. Wiesz, że mam wrażenie, że tu pierwszy raz widzimy to, że właściwie ta cena i to, co zabrał alkohol tej rodzinie i Marcinowi Kani, to jest w ogóle coś, co trudno sobie wyobrazić. Wiesz, że ta puenta tego serialu jest taka, że ja właściwie trudno mi to było dźwignąć. I w takim kraju jak Polska, gdzie mamy tak duży problem w ogóle z chorobą alkoholową, gdzie mamy też taki duży system wsparcia, wiesz, osób, które cierpią na chorobę alkoholową, dość łatwo jest dostać to wsparcie, dlatego że jest tak duża też potrzeba i od lat mamy ten problem, gdzie książki o dorosłych dzieciach alkoholików się pojawiają, polecam Państwu szczególnie Dom w butelce Agnieszki Jucewicz i Magdaleny Kicińskiej, to wydaje mi się, że to jest bardzo dziwne, że taki serial pojawił się tak późno.
Tak, i myślę sobie, że warto jest też go gdzieś w duecie z książką poznać, dlatego że w tym serialu jest tylko ledwo co zaznaczone, a w książce jest tego więcej, tej informacji zwrotnej. Czyli nie mamy tylko perspektywy i historii choroby alkoholowej samego Marcina. Mamy też historię współuczestników, współuczestniczek terapii, na którą on uczęszcza. I to jest naprawdę bardzo jakby rozwijające i też pokazujące różne odcienie tego, co się dzieje z człowiekiem i jak bardzo różne może być to picie. Niemniej jednak cały czas pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest kamienicznikiem, jest byłą gwiazdą rocka, więc jest człowiekiem, który mógłby mieć takie... jego choroba mogłaby być... Nie wiem, jak to nazwać. No po prostu mamy do czynienia z piciem klasy wyższej.
O. Częścią osobowości, tak. Pewnym zarysem, pewną może nieprzyjemną przypadłością. Ach, ten Marcin to tak trochę ma, że on sobie lubi wypić, tak?
Tak, ale tak zupełnie nie jest i tutaj nas Jakub Żulczyk wprowadza w maliny. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz w informacji zwrotnej. My bardzo zachęcamy, jak już doskonale się zorientowaliście do tego, żeby obejrzeć sobie ten serial.
Ja jeszcze tylko podrzucę, że na to FM.pl jest mój podcast Życie z nałogiem na ten temat, gdzie rozmawiam z psychoterapeutami, różnymi osobami, które wspierają zarówno rodziny osób, które cierpią na chorobę alkoholową, jak i same te osoby. I też tam jest w opisie są miejsca, gdzie można szukać wsparcia, bo też myślę, że po obejrzeniu tego serialu różne sceny z życia osób, które oglądają, albo z życia rodziny mogą się pojawić, bo myślę, że naprawdę w Polsce to jest tak powszechne, że w tym Marcinie Kani można przejrzeć albo się, albo wiele osób bliskich.
Czyli na koniec już znalazłyśmy wymiar interwencyjny tego serialu. Do obejrzenia na Netflixie. Czekamy też na wasze głosy. Jak wam się podobało? Czy obejrzeliście? Czy zrobią na was podobne wrażenie jak na nas?
seriale@tok.fm. Bardzo czekamy na te maile. Może też znajdujecie inne tropy popkulturowe, jeżeli chodzi właśnie o chorobę alkoholową i chcecie nam je polecić, to też bardzo chętnie korzystamy z waszych rekomendacji.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.